Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus i Maryja Zawsze Dziewica. Witamy Państwa w rozmowach niedokończonych. Miło mi również powitać naszego gościa, pan profesor Arkadiusz Jabłoński, socjolog Katedra Teorii Społecznych i Socjologii Rodziny Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego. Szczęść Boże, panie profesorze.
Szczęść Boże, kłaniam się ojcu redaktorowi oraz wszystkim widzom telewizji Trwam i słuchaczom Radia Maryja.
Dzisiaj mamy mówić, proszę Państwa, o języku jako narzędziu walki politycznej. I nieraz, panie profesorze, mówimy na przykład to tylko słowa, 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 albo czyny, a nie słowa. Więc pytanie właśnie o język, którym posługują się politycy, którym posługują się ci wszyscy, którzy próbują zmagać się na tej arenie politycznej, bo dla nich to jest jak miecz, jak tarcza, jak zbroja. Jak to wygląda, panie profesorze?
No właśnie, dzisiaj chciałbym właśnie wszystkich zaprosić do takiej rozmowy o języku jako narzędziu walki politycznej. Tak na początku wydaje mi się, że temat tej rozmowy właśnie sugeruje tylko te negatywne odniesienia, bowiem walka i to polityczna. Dlatego chciałbym zacząć od takiego stwierdzenia, że walka polityczna jest czymś pozytywnym. Dlaczego? Bo jest zastąpieniem walki fizycznej w zdobywaniu władzy. Zastępuje narzucanie siłą innym swojej woli. Czyli jest jakby takim zastępczym środkiem sprawowania władzy, która nie jest gwarantowana tylko silniejszym ekonomicznie urodzeniem, no właśnie, czy też tym posiadającym ten oręż, ale ten oręż dosłowny, fizyczny. Walka polityczna, a nawet szerzej polityka, jest wielkim osiągnięciem cywilizacji zachodniej. I o tym warto pamiętać. Jak zaczynamy narzekać na politykę, to wyobraźmy sobie, co zamiast polityki, bo zawsze będzie forma walki o władzę, bo władza jest czymś naturalnym. To nie jest coś sztucznego. Wystarczy się rozejrzeć wokół siebie, żeby zobaczyć, że zawsze my lub ktoś nad nami jakąś formę władzy sprawuje. Władza w państwie to właśnie władza, którą można uzyskać na różne sposoby. No i jednym ze sposobów uzyskania tej władzy jest właśnie polityka. W walce o władzę ścierają się, w takim, jeżeli narzędziem jest język, ścierają się idee, ścierają się poglądy, programy i co najważniejsze, to one giną na polu walki, a nie ludzie. Dlatego też podkreślam tą wartość walki politycznej jako coś, co ma też ten aspekt pozytywny. Narzędziem walki politycznej jest język, bo on nam służy do tego, aby formułować idee, postulaty, programy, które ścierają się z innymi, także wyrażonymi w języku ideami, postulatami, programami. Ja wiem, że to bywa męczące. Ta ciągła gadanina, spory, kłótnie, krzyki, wyzwiska, obraźliwe inwektywy. Ale moim zdaniem język nie zabija. Zabijają ci, którzy nie mają innego argumentu niż właśnie argument siły. I choć można ludzi urazić, obrazić, poniżyć, ale to jednak nie zabija. Dlatego bądźmy pobłażliwi dla walki politycznej prowadzonej za pomocą języka, bo alternatywa może być jeszcze gorsza, czyli przymus, walka fizyczna, a to zabija lub przynajmniej zniewala. Dlatego jednak pozostaje jednak pytanie, jeżeli przedstawiam to jako coś dobrego, to ktoś powie, to dlaczego jest tak źle? No otóż język jest narzędziem bardzo wyrafinowanym. Jak każde, nawet proste narzędzie, młotek, nóż, może być wykorzystywany w sposób godziwy, ale można nim także uderzać. No mówimy, uderzyła mnie twoja wypowiedź i bardzo mnie dotknęła, uraziła. Możemy ciąć językiem. Twoja cięta riposta była dla mnie nie do przyjęcia. Można obezwładniać językiem. Uderzyła mnie twoja wypowiedź, prawda, może być, twoje argumenty były na przykład obezwładniające, no i pozbawiły mnie czegoś, na przykład dobrego samopoczucia. Używanie takiego wyrafinowanego narzędzia, jakim jest język, wymaga wiedzy o tym, jak go właściwie stosować, jak się nim posługiwać. No do czego on służy? No służy do poznania, do komunikowania, do wyrażania siebie, do przedstawiania własnych racji, właśnie argumentowania, do oddziaływania na innych. Dlatego wiedza o naturze tego ważnego narzędzia pozwala nam ocenić sposoby użycia tego narzędzia i odróżniać tych, którzy używają go w sposób godziwy, od tych, którzy czynią to niegodziwie. No i tutaj myślę, że moglibyśmy się przyjrzeć różnym aspektom języka, żeby zobaczyć jego możliwości użycia w walce politycznej, ale myślę, że w tej chwili już oddam ojcu głos ewentualnie, żeby już może przejść nawet do konkretów i omawiać pewne przejawy tejże walki politycznej z użyciem tego narzędzia w sposób godziwy i niegodziwy.
Mm-hmm. Bo tak sobie myślę, że możemy mówić o języku oczywiście na różnych poziomach, na poziomie struktury, znaczenia, sądów, które wyrażamy za pomocą języka, ale też w kontekście tego, co pan profesor powiedział, no na przykład to, co nazywamy hejtem, czyli jakąś taką formą zmasowanego oczernienia kogoś, zniesławienia, odebrania dobrego imienia. Na przykład możemy pozbawić kogoś możliwości tak naprawdę działania. Możemy kogoś wykluczyć przez wiele lat, choćby głosowanie na partię Prawo i Sprawiedliwość było prezentowane przez tych, którzy są w opozycji do Prawa i Sprawiedliwości jako coś obciachowego, a ci wszyscy, którzy głosowali na tę partię, określani byli jako oszołomy. W związku z tym takie też etykietowanie może powodować, że na przykład ja, choć nawet mam takie same poglądy, nie przyznam się do nich i publicznie nie będę ich wyrażał, dlatego, żeby nie być posądzonym o przynależność do grupy, która nie jest modna.
Zgadza się, no ale ostatecznie Prawo i Sprawiedliwość wygrało. Zatem widzimy, że jest coś w języku, co może działać w taki sposób, że pozbawia czy partie, czy ludzi ich dobrego imienia i to wpływa na wybory ludzi. Ale zwróćmy uwagę na to, że choćby użył ojciec takiego określenia jak hejt, to jest jedna z form językowych, która pojawiła się przede wszystkim w tej przestrzeni internetowej, wykorzystującej możliwości, jakie daje nam język, ale my też mamy możliwości odcyfrowania, odszyfrowania tegoż jako właśnie coś, co jest hejtem. No i to jest w tym znaczeniu nasza możliwość. Ale ona jest wtedy, możemy ją wykorzystać, gdy próbujemy rozumieć, czym właściwie jest ten hejt. Wiemy, że jak ojciec wspomniał, no każdy język to pewna struktura. No i tutaj mamy te możliwości budowania różnego rodzaju wypowiedzi, wychodząc od najprostszych haseł po bardzo złożone teksty. To oczywiście jest bardzo ważne narzędzie polityczne, umiejętne korzystanie ze struktur językowych. Na przykład polityk, który tego nie potrafi, no na przykład ośmiesza się, popełnia jakieś rażące błędy językowe, jakieś konstruuje wypowiedzi trudne do zrozumienia. Poza tym to też takie nieumiejętne korzystanie ze struktur językowych powoduje, że mamy wrażenie, że niektórzy mówią tylko tyle, na ile im pozwala znajomość struktury danego języka. to każdemu z nas oczywiście zagraża. Wszyscy potrafimy wyrazić się na tyle, na ile pozwala nam język, no ale im bardziej rozumiemy jego złożoność, jego strukturę, tym więcej jesteśmy w stanie wyrazić, ale także rozpoznać w sposób użycia tychże struktur do tego, aby na przykład kogoś zaatakować. O wiele bardziej niekiedy nawet istotne z punktu widzenia walki politycznej niż takie proste hejtowanie są teksty. Teksty regulujące nasze życie polityczne. Teksty, które funkcjonują w powiązaniu z innymi tekstami. Tworzy się nawet swoista taka hierarchia tekstów. No i tutaj istnieją te różnego rodzaju zasady, logiki komponowania tychże tekstów. Na przykład tekst prawny różni się od tekstu literackiego, a ten od tekstu naukowego. No i trzeba znać te reguły, aby właściwie traktować te teksty. Obecnie w Polsce na przykład mamy wielki spór dotyczący tekstów, zapisów, różnego rodzaju umów międzynarodowych, ale także tekstów ważnych z punktu widzenia hierarchii porządku prawnego w Polsce, takim jak na przykład Konstytucja. No i choćby rozważamy, który z tych tekstów ma większe znaczenie, któremu z tych tekstów nadać pierwszeństwo. No a poza tym pytamy o to, kto, w jakim celu dane teksty formułuje i czemu one mają służyć. Z tym hejtem, o którym ojciec wspomniał, no wiąże się także coś, co jest taką kwintesencją języka, czyli to, że język znaczy, że język ma znaczenia. Ale tutaj warto sobie uzmysłowić, że nie ma czegoś takiego jak naturalny związek między wyrazem, nazwą, a tym, co nazywane. Każda rzecz, każda wartość, wydarzenie ma swoją nazwę. Możemy ją, prawda, zapisać w konkretnym słowie i wyrazie, ale ten związek między słowem, wyrazem, nazwą, a rzeczą, do której się ona odnosi, jest umowny, jest konwencjonalny. Dlatego wiemy, że zmieniają się te znaczenia w czasie, zyskują różne sensy, ale to także powoduje, że niektórzy próbują dowolnie zmieniać te znaczenia. O tym, co dane słowo znaczy, no właściwie decyduje głównie tradycja, historia danego języka i im więcej oczywiście znamy tych znaczeń, tym jesteśmy bieglejsi w nadawaniu, w ujmowaniu całego bogactwa, tego, co jest realne. I tutaj znowu, no, polityk o ubogim zasobie znaczeń słów nie wyraża precyzyjnie swojej myśli, prawda? Używane przez niego słowa, wyrazy, nazwy są często, prawda, tak właśnie traktowane jak taka maczuga, jak taki młotek. To działa na niego, to działa na ludzi niekiedy w taki sposób, że odrzucają takiego polityka, no, a uznaniem darzą tych, którzy sprawnie posługują się tą sferą znaczeniową. Ważne jest, i to jest istotne, że polityk powinien posługiwać się znaczeniami zrozumiałymi dla ludzi, bo inaczej zawsze będziemy podejrzewali, że prowadzi z nami jakąś grę, że brak mu jakiegoś takiego podstawowego wyczucia, że jest w tym jego, tej rozmowie, w tym mówieniu do nas czy pisaniu, jest jakaś forma pogardy i arogancji. Ale istotne jest także to, że w polityce używamy słów, nazw o różnych zakresach znaczeniowych, czyli dotyczących bardzo szerokiego spektrum rzeczy i o różnych sensach. To bardzo często są nazwy te, które używamy w polityce, o takim charakterze, jak to mówimy, abstrakcyjnym. To nie jest jakiś taki konkret jak jabłko, długopis czy butelka, ale to jest to takie słowa jak na przykład demokracja, naród, tolerancja, równość, wolność, praworządność, prawa człowieka. One mają szereg znaczeń i to nie tylko tych potocznych, ale również w literaturze fachowej i nie wszystkie z tych znaczeń są przez wszystkich akceptowane. Dlatego możemy, i to jest z jednej strony wartość języka, z drugiej strony no, pewna trudność dla nas jako na przykład odbiorców, że w zależności od kontekstu i sytuacji możemy żonglować tymi znaczeniami, wyrażać w ten sposób i budować na tej podstawie na przykład sprzeczne sądy. Jak wiemy, walka polityczna może się właśnie toczyć o znaczenia. Następuje na przykład próba narzucania znaczeń. Te znaczenia, które są ugruntowane w tradycji, w zwyczaju, w tekstach, zostają pewnej formie i przekształceń, w których one niekiedy tracą swój podstawowy sens.
Na przykład, jeśli dobrze rozumiem, panie profesorze, małżeństwo jako pewna rzeczywistość również dzisiaj bywa redefiniowane i zwykle również do tej zmiany znaczenia często dochodzą, do rzeczownika dochodzi jakiś przymiotnik.
Tak, no małżeństwo jest bardzo dobrym przykładem, ojcze. Mówię, to właśnie jest taka próba, którą można by nazwać takim przymusem semantycznym, który polega na tym, że próbuje nas się przekonać, że tradycyjne, nazwijmy to ugruntowane we wspólnocie cywilizacji zachodniej, bo trudno tylko mówić o naszej polskiej wspólnocie, pojmowanie tego wyrazu powinno mieć inne i tutaj narzucane są różnego rodzaju propozycje, sensy, które, jak mówię, odbiegają od tego tradycyjnego. Ale działa się to, tutaj można było powiedzieć, proszę zwrócić uwagę, że mamy tutaj do czynienia z czymś, co pojawia się już jako pozajęzykowy przymus. Bowiem w normalnych warunkach podejmujemy z kimś takim polemikę i próbujemy bronić własnego tego podstawowego znaczenia. Natomiast jeżeli się pojawia jakiś rodzaj przymusu, to stajemy wobec alternatywy albo bronimy tego naturalnego, tradycyjnego pojmowania, albo na przykład zostajemy jakoś wykluczeni. Wspomniał pan ojciec o wykluczeniu przez hejt, ale właśnie to też jest taka forma wykluczenia w sytuacji, w której ty nie zgadzasz się ze znaczeniami, które ktoś ci próbuje narzucać jako te nowoczesne, jako te łączące ludzi mądrych, cywilizowanych, kulturalnych. Dlatego tutaj jest taka duża możliwość oddziaływania.
I też, jeśli mówię, panie profesorze, to może jest to też zauważalne na przykładzie małżeństwa, tej rzeczywistości, słowa, które jakby też oddaje jakąś rzeczywistość dzisiaj coraz bardziej zróżnicowaną w rozumieniu, że najpierw jakby też zniechęcano ludzi do historii, do tradycji, ona stawała się taka passé, wychowywano nas właśnie do nowoczesności i jakby te później nazwy małżeństwo tradycyjne, prawda? Najpierw zniechęcono do tradycji, a później określa się małżeństwo jako związek kobiety i mężczyzny, jako małżeństwo tradycyjne w opozycji do nowoczesnego, a do nowoczesności i takiego przyjmowania, no powiedziałbym entuzjastycznego tej nowoczesności, obecności byliśmy wychowywani. I teraz, kiedy mamy przed sobą małżeństwo tradycyjne, małżeństwo nowoczesne, no to ci, którzy byli wychowywani do właśnie pojmowania nowoczesności w opozycji do tradycji, jakby chętniej sięgną po to znaczenie małżeństwo nowoczesne, żeby nie być passé, żeby nie być z jakiejś dawnej epoki, żeby nie być staroświecki, etc.
Tak, ojcze, bo to się już wiąże z czymś więcej niż tylko same znaczenie słowa. Bo ktoś już mówi nam, wyraża pewien sąd. Dobrze żyć w świecie, w którym myślimy w sposób nowoczesny, zatem odrzucamy jakieś upiory przeszłości i próbujemy, no właśnie wcześniej jeszcze czyniąc z tradycji, z przeszłości, z historii, raczej coś, co jest zbiorem błędów, z których powinniśmy się wyzwolić, a nie dziedzictwem, którego powinniśmy chronić. No i w tym kontekście buduje się różnego rodzaju sądy o tym, czym jest małżeństwo. No, prawda, małżeństwo tradycyjne najczęściej traktowane jest jako taka forma, w której to nie ma miejsca na wolność, w której to wszyscy są jakoś sobie podporządkowani, w których to nie ma wolnych podmiotów, ale mamy pewne formy, prawda, jakiegoś nacisku, władzy niedopuszczalnej i tak dalej. Wyrażać sądy, to mówić jak jest. No i tutaj znowu ujawnia nam się ta szczególna, ten kolejny istotny poziom języka, jakim jest odnoszenie się do prawdy. Bo zamiast mówić o tradycyjnym czy nowoczesnym małżeństwie, no to pytamy, co to jest małżeństwo i próbujemy uzyskać jakiś sąd, jakąś definicję, która miałaby nas nauczyć używania tego słowa. No ale to wymaga mówienia takiego, które jest zapisane w Ewangelii świętego Mateusza. Niech wasza mowa będzie tak, tak, nie, nie, a co nadto jest od złego pochodzi. Zatem jednoznaczność, prawda, lub jej brak, o czym wspominałem wcześniej, no jest w przypadku głoszenia właśnie sądów powiązana z prawdą. A zatem czy ty w znaczeniu choćby słowa małżeństwa z tym przymiotnikiem nowoczesny faktycznie wyrażasz prawdę o tym, czym jest małżeństwo, a potem czym jest rodzina. Przy okazji język uczy nas tego, i to jest chyba jedna z takich ważniejszych kwestii, że w przypadku sądów, twierdzeń, one mogą być albo prawdziwe, albo fałszywe. Tertium non datum. Ale to odnoszenie się do prawdy no wymaga akceptacji czegoś takiego jak prawda o czymś w ogóle. W tym odcinaniu się od tradycji no jest też taki element negowania prawdziwości wszystkiego, co było wcześniej, a to jest tylko etap w negowaniu prawdy jako takiej. No jesteśmy postawieni w taką sytuacji, tak się próbuje, politycy próbują nas stawiać w takiej sytuacji, którą znamy z takiego, prawda, żydowskiego szmoncesu, w którym to rabi przyznaje rację jednemu ze swoich rozmówców, potem drugiemu, który mówi całkowicie coś przeciwnego, i gdy przysłuchujący się temu trzeci z Żydów zwraca uwagę rabiemu, że obaj nie mogą mieć przecież racji, na to rabi odpowiada z uśmiechem: ty też masz rację. Zatem próbuje się prawdę zastępować jakimiś doraźnymi racjami takiej czy innej grupy, no ale na wyobraźnię na przykład młodych ludzi bardzo działają racje, za którym stoi na przykład być bycie człowiekiem nowoczesnym, a więc to jest racja ludzi nowoczesnych, a nie jakichś żyjących gdzieś tam w zamierzchłych czasach i powtarzających twierdzenia, które może kiedyś były prawdziwe, ale teraz prawda, nie mają większego znaczenia. Mijanie się z prawdą, to z jednej strony rzecz ludzka. Wiemy, że popełniamy błędy. Dodatkowo można byłoby powiedzieć, że prawda jest nawet wtedy szanowana, gdy ktoś kłamie, bo kłamstwo to jak, prawda, można powiedzieć, tak jak mówimy o hipokryzji, która jest hołdem złożonym, prawda, cnocie, tak można powiedzieć, kłamstwo to jest jeszcze jakiś hołd złożony prawdzie, jeszcze uznaje prawdę. Natomiast w tym odróżnianiu racji moich od twoich, racji nowoczesnych od racji tradycyjnych, mamy sytuację już bycia w takich warunkach, które mądrze nazywa się postprawdą, natomiast po ludzku można nazwać takim trwaniem w zakłamaniu albo w oszustwie, którego nie chcemy ujawnić i do którego się sami nie przyznajemy. Ja mówię, prawda, kłamstwo odróżniam od zakłamania. Wiem, że tutaj to możemy właśnie, zapraszam do dyskusji, czy na pewno słowo zakłamanie jest najlepszym określeniem takiego stanu, w którym ja w ogóle nie liczę się z prawdą. Prawda dla mnie nie ma znaczenia. Ja mówię po to, żeby moja racja była na wierzchu w odróżnieniu od tych racji, które ktoś inny przedstawia i nawet nie trudzę się w tym, aby spróbować dojść do jakiegoś wspólnego, bliskiemu temu, jak jest faktycznie odniesienia. To w polityce jest bardzo często. I tutaj moim zdaniem zaczyna się coś, co można byłoby nazwać najbardziej niegodziwym ze sposobów używania języka, bowiem on nie zaprzecza tym wcześniejszym. Osoba, która żyje w postprawdzie, która mówi i pisze w postprawdzie, ona potrafi być sprawna na poziomie tym tak zwanym syntaktycznym, czyli tam, gdzie struktury budujemy, jest wyrafinowana, gdy idzie o semantykę, natomiast całkowicie właśnie kwestionuje tą podstawową logiczną zasadę formułowania wszystkich sądów, że one mogą być albo prawdziwe, albo fałszywe. Dla niego one są sądami, które mają osiągnąć pewien skutek. Ktoś taki rezygnuje z argumentacji, rezygnuje z mówienia ad rem, jak to mówimy. Przy okazji bardzo często unika argumentowania i takiej poważnej rozmowy, bo mówi, że on nie lubi osądzać, on nie lubi nikomu niczego narzucać, on stara się wszystkich, prawda, zrozumieć. Natomiast tak naprawdę najczęściej, bowiem chcąc, a przy okazji właśnie rezygnuje z pewnego bogactwa, znowu, które tutaj mamy w budowaniu naszych wypowiedzi o rzeczywistości, jakim nam daje właśnie retoryka z tą możliwością budowania różnego rodzaju mów, które to mowy, czy też zapisane rzeczy mają albo mieć właśnie charakter jakiegoś osądzenia, uzasadnienia, prawda, czy też oceny, prawda? I tutaj ten ktoś mówi, ja nie będę oceniał, ja nie będę tutaj osądzał, ja nie będę uzasadniał, a tak naprawdę osądza, uzasadnia, tyle że nie argumentuje, a wchodzi w taką sferę, którą nazywamy takim erystyczną zabawą językiem. To znaczy najczęściej wszystkie chwyty erystyczne w mniejszym czy większym stopniu opierają się albo na uderzeniu w osobę, i to wtedy mówimy o takiej argumentacji ad personam, czyli uderzam w twoje słabości, ośmieszam cię, właśnie hejtuję, czynię z ciebie potwora i w ten sposób unikam argumentacji, ale jak najbardziej, prawda, podejmuję działania, z których to niby się wycofałem, niby nikogo nie oceniam, niby nikogo nie oskarżam, niby, prawda, nikomu nie próbuję narzucać czegokolwiek.
Albo też, panie profesorze, spotykamy się z takimi reakcjami nieraz, że jest jakiś taki pobłażliwy uśmiech. Nie ma argumentacji, tylko jest pobłażliwy uśmiech, no bo przecież wszyscy nowocześni, czy tam mądrzy, jak to sobie określimy ludzie, przecież albo każdy głupi wie, prawda? Przecież wiadomo, że z nim nie warto dyskutować, to tylko się uśmiechnę i tyle. I już nie ma argumentacji i za tym za przeproszeniem głupim uśmiechem zwykle stoi pustka intelektualna.
Tak, ale to jest bardzo ciekawy zabieg odwołania się do publiki, prawda? Bo to wtedy, gdy to robię w taki przemyślany sposób, a często ludzie są właśnie ci, którzy funkcjonują w takim modelu komunikacyjnym, są do tego, prawda, są do tego przygotowani, oni potrafią właśnie zamiast argumentacji używać właśnie tego nawet nie ironii, ale jakiegoś ironicznego uśmiechu i w ten sposób uderzać w drugiego człowieka. Bardzo często jeszcze, ojcze, proszę państwa, zwróćcie uwagę na to, że próbuje się wykorzystać słowa, które ja kiedyś wypowiedziałem, albo co jest kojarzone ze mną jako z osobą, na przykład o określonym wyznaniu, o określonym, prawda, podejściu do rzeczywistości. Mówi się na przykład, no i ty chrześcijanin tak mówisz, na przykład, gdy ja będę osądzał coś jako złego, albo też będę oceniał coś negatywnie, no to będzie się wyciągało jakieś jedno twierdzenie z na przykład z nauczania chrześcijańskiego, no tym ulubionym to jest na przykład przykazanie miłości, no i będzie się w ten sposób podważało moje argumentacje, moje próby jakiegoś budowania sensownego sądu o rzeczywistości tym, no, że ja tutaj podważam podstawowe przykazanie chrześcijańskie, jakim ty więc jesteś chrześcijaninem. To nazywamy działaniem ad hominem, prawda? Tamto uderza wprost w człowieka, w jego takie czy inne nawet niekiedy wady czy ułomności, ale to nie ma znaczenia, gdy idzie o spór językowy, a w drugim przypadku odwołuje się, prawda, do tych jego sądów o rzeczywistości, wyrwanych często z kontekstu, no i używanych przeciwko rzeczowej argumentacji.
Pan profesor mówił też o takim unieważnieniu prawdy, o tym, że w tym świecie, który określany bywa jako świat postprawdy, no w zasadzie prawda ustępuje jakimś racjom, które no, albo my mamy rację, albo wy macie rację, każdy ma swoje racje. Taki przykład może. Przybył Donald Tusk po 6 latach mniej więcej nieobecności takiej wprost w polskiej polityce, bo przecież tak czy siak jakoś w niej funkcjonował. No i nagle ludzie dowiadują się, że Ewa Kopacz była premier, miała przygotowany projekt, tu cytuję, projekt podobny do 500+, ale nie zdążyła go wprowadzić przez kryzys finansowy. Wszyscy słyszeli, jak Donald Tusk w Zakopanem mówił, że jeżeli ktoś wie, gdzie zakopane są pieniądze, to on będzie najszczęśliwszym premierem na świecie. Wszyscy słyszeli, jak minister finansów w rządzie Donalda Tuska i Ewy Kopacz, pan Rostowski, mówił, pieniędzy nie ma i nie będzie. Ale nagle po 6 latach Donald Tusk przyjeżdża i mówi, że 500+ by było i to jakie.
No i tutaj mamy taki bardzo wyraźny przykład tego, jak można niszczyć debatę publiczną. Prawda? I to, co słusznie wszyscy obawiają się po powrocie pana Donalda Tuska i po używaniu właśnie takich kłamstw, po prostu kłamstw. To jest właśnie to, o czym wspomnieliśmy, właśnie to działanie w warunkach takiej postprawdy i w warunkach takiego unieważniania. Ale unieważniając prawdę, my w jakimś sensie unieważniamy język. No bo po co mówić? Po co do kogoś mówić, jeżeli ja nie wierzę, że mogę mu przekazać jakąś prawdę o tym, co jest, a nie o tym, co ja tylko sądzę. Więc język, żeby w ogóle mógł istnieć i był poważnym właśnie narzędziem, na przykład w sporach politycznych, no to to musi być po obu stronach jakieś odnoszenie się do prawdy. Jeżeli unieważniam prawdę, traktuję ją jako coś, co mnie w żaden sposób nie ogranicza, nie zobowiązuje do czegokolwiek, no to wtedy właściwie doprowadzam do sytuacji, w której jedynym, co może działać na odbiorcę, no to jakaś forma nacisku na niego. Ten nacisk, on jeszcze może być semantyczny, mogę powiedzieć, nie bądź po stronie tych złych, prawda? Potem mogę powiedzieć, ale proszę zwrócić uwagę, że mimo wszystko to tak, bo ci, którzy podważają prawda, unieważniają tą prawdę, oni tworzą warunki, w której to język zostaje sprowadzony do tych swoich najbardziej jakby pierwotnych, impresywnych oddziaływań. To znaczy wtedy zaczyna dominować wrzask, agresja i tak naprawdę uruchomione zostaje prawda, siła. Czyli unieważnienie prawdy unieważnia niejako sens użycia języka i jakby prowokuje w miejsce tego użycie siły, nacisku i działań, które właśnie są niecywilizowane. No i właśnie najgorsze, że to się robi w imię jakby takiego cywilizowanego obycia w świecie. Proszę zwrócić uwagę, że Donald Tusk, wracając już do tych konkretnych przykładów, nawet nie próbował się za bardzo tłumaczyć z tych nieprawdziwych tez. Wręcz jakbyśmy je tak rozebrali na czynniki pierwsze, to starał się przy okazji tak to sformułować, żeby ludziom pozostało w głowie znaczenie jego prawda, twierdzenie, że pani Kopacz miała przygotowane 500+, ono mogło być jeszcze może lepsze, ale nie powiedział wprost, że to było właśnie, że to był ten program. On powiedział, że miała przygotowane coś, co miało przynieść podobne skutki. To jest takie mówienie właśnie takimi ogólnikami, które...
Tylko trzeba by mieć właśnie na to pieniądze, o których mówił, że tych pieniędzy nie ma i nie będzie. I tutaj ta logika już szwankuje, gdy się jakby zestawi jedno z drugim.
I właśnie, i logika szwankuje i to pokazuje, że jak język się odnosi do rzeczywistości, to można bronić swoich tez, nawet gdy to się czyni niezdarnie. Natomiast gdy przeczę rzeczywistości, gdy unieważniam w ogóle jakiekolwiek odnoszenie się do rzeczywistości, no to wtedy wprowadzam w formułę komunikacji, w którym to mogę ewentualnie komuś coś nakazać, rozkazać, wywoływać jakieś działania. Mogę się zarzekać, przysięgać, prawda, jakieś gwarancje formułować. Mogę, to zresztą Donald Tusk też to czynił, przepraszać, no, składać jakieś nawet podziękowania za to, że mogłem wrócić do polityki. Natomiast wyrzuciłem najważniejszą z możliwości takiego komunikowania się, które ma budować, ma coś tworzyć, czyli no, zrezygnowałem z twierdzeń. z realnych twierdzeń, z opisów czegoś, z wyjaśnienia, a więc z tego roszczenia do prawdy. Z tego zrezygnowałem i dlatego warto to wychwytywać, bowiem to nie jest tak, że ci, którzy są w polityce i unieważniają prawdę, nie korzystają z innych możliwości, jakie daje język. Oni z nich korzystają, niekiedy bardzo sprawnie potrafią je, prawda, stosować. Natomiast to i szukanie właśnie i pytanie o dlatego o to odnoszenie się do rzeczywistości, no to jest chyba jedyne antidotum na tego typu niszczenie debaty publicznej, która powinna być no, areną walki politycznej. To w ramach tej debaty publicznej powinny się ścierać racje, idee, programy, a nie w ramach jakichś prawda, takich czy innych haseł.
To może jeszcze taki zabieg językowy, bo ich jest wiele i pewnie w tej czy w drugiej części jeszcze sobie o takich konkretnych sprawach będziemy mieli okazję powiedzieć. Być może nasi słuchacze za chwilę też dodadzą coś do tej naszej rozmowy, panie profesorze, ale na przykład wolne media. No wszyscy pamiętamy, jak służby podporządkowane Donaldowi Tuskowi próbowały z rąk dziennikarzy po prostu zabierać laptopy. To nawet było przez tych dziennikarzy transmitowane. No pamiętamy, jak telewizja Trwam była traktowana przez Donalda Tuska i ówczesną Krajową Radę Radiofonii i Telewizji. I ta polityka miłości wyprowadziła na ulicę setki tysięcy ludzi w setkach marszy, w tym w niektórych wielkich w Warszawie. Na przykład dzisiaj, kiedy Sławomir Neumann przy stolikach kawiarnianych gdzieś w Tarnowie opowiada ludziom o TVN-ie i innych naszych liberalnych mediach, prawda? Zbierając jednocześnie, nie mówię, że on, ale jego środowisko, podpisy pod likwidacją TVP Info, które w zasadzie już nie ma prawa zadawać politykom Platformy Obywatelskiej żadnych pytań, bo jest właśnie wyśmiewane, jest odwoływanie do swoich, takie grymasy, uśmieszki, docinki, podczas gdy dziennikarze TVN-u zamiast jednego pytania przewidzianego na konferencjach prasowych o stronie rządowej zadają po trzy i po cztery. No to jest właśnie pytanie, gdzie tutaj jakby ta prawda o zagwarantowaniu mediom wolności jest, skoro TVN i inne nasze liberalne media, mówi pan Sławomir Neumann, czy z drugiej strony próba likwidacji przez to samo środowisko, które umiłowało wolność mediów, TVP Info?
I tutaj jest jeszcze istotny na kwestia tak zwanego kanału komunikacyjnego, za pośrednictwem którego przekazuje się informacje, za pomocą którego prowadzi się dyskurs. No dzisiaj jest tak, że faktycznie najczęściej mówią do nas za pośrednictwem właśnie tego kanału, jakim jest, prawda, telewizja. No, oczywiście mamy też internet, ale tutaj ta możliwość sprawdzenia ewentualnego, no właśnie, przede wszystkim sprawdzenia tego, co się nam komunikuje i czy to jest przekaz prawdziwy, czy fałszywy, jest większa. Ale te media, które próbują korzystać z tych możliwości oddziaływania na przykład na przeciwników politycznych tak, że stawia się ich w o wiele trudniejszej sytuacji niż na przykład tych tak zwanych przyjaciół politycznych, no to one dodatkowo jeszcze przyczyniają się do tego takiego niszczenia debaty publicznej. Bowiem można, a tutaj chciałbym zwrócić uwagę, bo ktoś słusznie czy mniej słusznie może mi zarzucić, że, czy nawet ojcu, że mówimy o TVN, a na przykład no nie widzimy na przykład TVP Info. Niektórzy mówią, tam propaganda dzień i noc jest formułowana. Natomiast tutaj mamy tylko i wyłącznie, no i dodatkowo jeszcze dodają, że to się robi za publiczne pieniądze, a tutaj mamy do czynienia z prywatnym nadawcą, który może pokazywać to, co chce. Ale oczywiście propaganda nam się bardzo źle kojarzy, bo to jest pewne działanie, które ma na celu zakłamanie rzeczywistości. Ja zaproponowałbym każdemu, na przykład krytykowi właśnie choćby telewizji publicznej, aby spróbowali no, przyłapać tą telewizję na ewidentnych kłamstwach. I to wtedy byłby, to byłaby prawda, ta forma, z którą moglibyśmy się zgodzić jako z takim właściwym, krytycznym podejściem. Natomiast w TVN-ie to bardzo często no, mamy tą sytuację takiej rozmowy z takim celowym przerzucaniem się prawda, znaczeniami, takim oddziaływaniem na rozmówców, w którym to właśnie próbujemy na wszelkie sposoby unieważnić to, co oni mówią. Nie wsłuchujemy się, nawet nie próbujemy polemizować z tym, co tam się mówi, tylko unieważniać. Natomiast przy całym prawda, krytycznym stosunku także na przykład do różnych newsów, choćby w mediach publicznych, to tam ja bardzo często słyszę, proszę podać na przykład dane, na które się pan powołuje. No, ostatni hit to kwestia umów akcesyjnych Polski do Unii Europejskiej i ewentualny zapis tego, czy my mamy, czy też nie, obowiązek podlegania jako państwo prawodawstwu unijnemu i w jakim zakresie. No i tutaj takie próby odnoszenia się do konkretów, w którym to prosimy tych, którzy uważają, że Polska powinna całkowicie podporządkować się prawu unijnemu, aby wskazać zapisy traktatowe, które to uniemożliwiają, no to na to jest najczęściej właśnie taka ucieczka od odpowiedzi, no i taka próba właśnie ironicznego ośmieszania tego.
Albo straszenie polexitem.
Albo właśnie, albo straszenia od razu. Dokładnie tak. Albo pojawia się zaraz straszenie, jeżeli nie będziemy wypełniać tych unijnych prawda, jakby nacisków, no bo tak to trzeba niekiedy określić. Zresztą wczoraj bardzo ładnie mówił na Państwa antenie o tym pan profesor Modzelewski. No to próbuje się prawda, unieważniać tych głos tych, którzy twierdzą inaczej. No właśnie w imię tego, że to mówią przeciwnicy Unii Europejskiej, że to są jacyś, nie daj Boże, narodowcy albo inni. No dzisiaj słyszałem, jak jeden z dziennikarzy, no właśnie we wspomnianej nawet przez ojca stacji, mówił o pani marszałek Witek. Jak ona mogła wykrzykiwać słowa tu jest Polska, a nie Unia, że to dla niego jest niezrozumiałe. Nie próbował z tym polemizować, nie próbował jakby wskazywać, no powiedzmy, jakichś zakresów znaczeniowych obu wyrażeń i powiedzieć, no faktycznie, może w jakimś sensie można powiedzieć, Polska jest w tej chwili w Unii prawda, Europejskiej, ale stwierdzenie tu jest Polska, a nie Unia, nie ma w sobie jeszcze żadnego takiego negatywnego nastawienia, prawda, do Unii Europejskiej, tylko jest pokazanie ważności tego, co jest z punktu widzenia tejże polityk najważniejsze, prawda, dla niej w porównaniu właśnie z takimi czy innymi naszymi związkami, prawda, z innymi państwami, czy w ramach tutaj Unii Europejskiej. I to był taki dobry przykład, że nawet nie próbujemy ewentualnie krytycznie podejść do takiego stwierdzenia, tylko od razu wytaczamy działa mające tego polityka całkowicie pozbawić prawa do wyrażania swoich sądów i mówienia, że to w ogóle jest niedopuszczalne, aby marszałek Sejmu mógł coś takiego mówić.
No właśnie. Trudno zresztą polemizować z tym, że tu jest Polska, chyba że dziennikarze tej stacji wiedzą już coś, czego my jeszcze nie wiemy. Panie profesorze, zaprośmy naszych telewidzów i słuchaczy do rozmowy. Pan profesor Arkadiusz Jabłoński, socjolog z Katedry Teorii Społecznych i Socjologii Rodziny Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego razem z nami. Numery telefonów 56 657 0011 dla telewidzów z Polski Północnej, 657 0012 południa, a także 536 600 300, 536 600 400 oraz dla widzów i słuchaczy z zagranicy 0048 56 657 0013 i 657 0014. Bardzo proszę, Radio Maryja Telewizja Trwam. Halo.
Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus i Maria zawsze dziewica.
Teraz i zawsze.
Proszę księdza, jeżeli chodzi o tą debatę językową, którą przez całe moje życie, mając obecnie 64 lata, słuchałam od dziecka. I chodzi mi o to, dla mnie ten język się skończył, jak wnieśli sztandar PZPR i zakończyła się po prostu komunistyczny język, który do Polaków docierał tylko za pośrednictwem przesłuchań, batów lub straszenia ludzi konsekwencjami. Później, jeżeli chodzi o ten język, który tutaj pan profesor nam tutaj opowiada, że znałam wszystkich pierwszych sekretarzy, którzy tak ten język nam tutaj na kartkach pisany i przetwarzany w telewizji od Gomułki do Gierka. Przecież to jest dla mnie obóctwo, żeby dzisiaj dopuścić tych ludzi, co tak strasznie zmęczyli tą Polskę i tak strasznie ludzi, tyle co pouciekało przez właśnie ten język polityczny, tych politycznych stalinowców. I teraz jeszcze mamy dodatku Niemcy. No to mamy, naprawdę jesteśmy obstawieni cały czas niesamowitymi przyjaciółmi, którzy tak bardzo kochają Polskę, że muszą, taki Tusk musi się do Niemiec zwrócić, żeby cokolwiek załatwić dla Polski. A cóż on może załatwić? On może tylko podać się do demisji i powiedzieć: Polacy, przebaczcie, bo jestem okropnym politykiem i złodziejem.
Pani Danuto, halo, halo. Jeżeli pani już wypowiada tego typu sądy, o których mówiliśmy, to też trzeba mieć dowody i trzeba mieć pokrycie, bo znowu to mogą być tylko pewne hasła, które w przestrzeni publicznej, publicystycznej, no jakoś tam funkcjonują, ale pytanie, czy są uprawnione, żeby w przestrzeń publiczną takie sądy wyrażać. Więc właśnie między innymi też o tym jest ta audycja. Panie profesorze, bardzo proszę.
Myślę, że pani Danuta na początku podniosła istotną kwestię dotyczącą zniszczenia debaty publicznej w czasach komunizmu, w których to czasach no, mieliśmy do czynienia z tym unieważnieniem prawdy w imię walki klas. Ważny był tak zwany interes klasowy, ważne było to, co służy przewodniej sile narodu i to dowolnie definiowano wtedy wszystkie podstawowe pojęcia, które kształtowały wspólnotę od patriotyzmu począwszy, na wolności czy demokracji skończywszy i to zepsucie debaty publicznej, to zepsucie także języka politycznego, to jest też takie dziedzictwo, które mamy, które możemy nazwać postkomunizmem. Tym postkomunizmem językowym bardzo właśnie wielu polityków, no wtedy jeszcze uczących się, szkolących lub robiących swoje kariery polityczne, tak uczyło się osadzać w polityce i tak też traktowało debatę publiczną, jak to czynili sekretarze partyjni, w ogóle nie licząc się z tym, co jest i jak jest, nie licząc się z tymi, do których mówią, bo tak naprawdę ich pozycja polityczna i ich władza wynikała tylko z siły. I to z siły zewnętrznej. Zatem nie musieli nawet często udawać. No, były te czasy, w których to próbowano, no właśnie, cywilizować, udawać, że mamy do czynienia z jakimś komunizmem, z ludzką twarzą, i wtedy faktycznie udawano odbudowę debaty publicznej i dopuszczano, prawda, ten język, który byłby jakimś językiem mówienia o rzeczywistości, ale jak powtarzam, to było nieważne w porównaniu z tym unieważnieniem prawdy, jaką mieliśmy za czasów komunistycznych.
Mamy kolejny telefon, bardzo proszę.
Szczęść Boże. No mówi Alicja.
Prosimy, pani Alicjo.
No właśnie, chciałam się odnieść, no właśnie w tej chwili, co ta sytuacja się dzieje, ta polityczna, to wszystko tak boli i to wszystko tak chore tłumaczone, że naprawdę. Ale chcę powiedzieć, że w latach 70. ja wtedy w GUS-ie pracowałam i wtedy jechały panie, które jak interpretować przepisy, jak nauczyć się interpretować i tak, także to potem to, dlatego to wszystko tak wychodzi z tą interpretacją w ogóle, a jeszcze na początku tu było mówione, że i jeszcze też pracowały dwie panie, które jedna była ubierana jako mężczyzna, a druga no była kobietą. I kiedyś to się nie upubliczniało. One miały się ku sobie i było okej. A dzisiaj to się wszystko ale chcę powiedzieć, że to naprawdę jak są jakieś zaburzenia, to trzeba leczyć, tak jak pani, wiele innych.
Pani Alicja, tylko że to nie jest teraz program lekarski, tylko mówimy o języku.
No tak, ale na początku w tej audycji też było o tym. O tych, małżeństwach, o tych parach. Także było na początku, bo ja...
Rozumiem, pani do tego nawiązuje. Tak, rozumiem.
No i to trzeba leczyć, a nie przywileje żądać.
Dziękuję pani Alicjo.
W ogóle jak dwóch mężczyzn, jak może sobie urodzić dziecko, tak? No właśnie, a jak można pozwolić adoptować? To jest nienormalne.
Tak, pani Alicjo, tak, rozumiem, tylko będziemy teraz podawać więcej takich przykładów. Myślę, że nie trzeba ich w tej chwili podawać. Czy pan profesor chciałby odnieść się do tego głosu?
Ale oczywiście, mógłbym się odnieść do tej części głosu pani Alicji, w której pani wspomniała o języku urzędowym i o tym nadinterpretowaniu i sposobu interpretacji, że tak naprawdę właśnie takie czy inne zapisy w tekstach, które miały rangę różnego rodzaju ustaw, rozporządzeń, obowiązującego prawa, były bardzo często interpretowane z sposób nierzetelny. Nie było takiej jasnej wykładni, a poza tym ten język bardzo szybko stał się rodzajem czegoś, co nazywamy nowomową, czyli tak przekształcał znaczenia, że właściwie już traciło się jakikolwiek sens, jakiekolwiek odnoszenia tego, co w tym języku było wyrażane. Zatem faktycznie to poszczególny urzędnik mógł sobie dowolnie interpretować, a najczęściej interpretował zgodnie z obowiązującą linią, czy to partii, czy to takich, czy innych kast urzędniczych, którzy mieli do tego przyzwolenie władz zwierzchnich, a obywatel bardzo często był pozostawiony samemu sobie i wobec tego typu interpretacji rozporządzeń był całkowicie bezradny i czuł wtedy prawdziwą siłę i czuł swoje zniewolenie i czuł podporządkowanie, w którym to nawet nie dano mu możliwości wyrażenia racji i sprzeciwu wobec takiego, a nie innego rozstrzygnięcia.
Bardzo proszę, Radio Maryja, Telewizja Trwam.
Szczęść Boże.
Szczęść Boże.
Stanisław z Lublina, witam ojca Dariusza i pana profesora. Odnośnie tego języka niewłaściwego stosowanego w debacie, no to jak już wspomniano, takim przykładem ewidentnym to jest właśnie zachowanie Tuska po powrocie do Polski, które nacechowane jest kłamstwem, fałszem, drwinami w stosunku do rządu demokratycznie wybranego. I moim zdaniem nie powinno się dalej na to pozwolić. Trzeba tą sprawę uciąć. Po prostu są jakieś, na pewno są i przepisy i będą argumenty, ażeby tego pana po prostu wezwać do odpowiednich władz czy do prokuratury i po prostu porozmawiać. Albo proponujesz jakiś program w sposób spokojny, uczciwy, albo po prostu będzie jakieś sankcje za to. A z drugiej strony znamy tego człowieka, co on w Polsce tutaj nawyprawiał, jakie szkody wyrządził krajowi i mnie to trochę dziwi, że do tej pory nie toczą się żadne postępowania karne w stosunku do tego pana, tak samo jak do Lewandowskiego, czy tam do innych tej samej opcji. Także uważam, że tutaj nie możemy dalej na to pozwolić. I w takich debatach no, musimy pamiętać o tym, że jak on czasami tutaj się wypowiada, że on co dzień myśli o Polsce, jak wstanie nawet i jak jeszcze nie uśnie i tak dalej. Można mu przypomnieć, jak mówił, polskość to nienormalność. Po takim zdaniu, jak on myśli codziennie, zapyta albo kto go nominował na obecne stanowisko w Unii Europejskiej. Europoseł z Polski, nie Polska, tylko Niemcy. Także tu jest argumentów bardzo dużo i moim zdaniem jesteśmy pobłażliwi. On po prostu zna charakter pana Kaczyńskiego, spokojny charakter, może za mało nieporywczy i po prostu no, próbuje to wykorzystać, ale nie można dopuścić do zamętu w kraju. Także moim zdaniem obecne władze powinni podejść do tego tematu w ten sposób, jak mówię. Dziękuję i szczęść Boże.
Dziękuję, szczęść Boże. Panie profesorze?
No, pan Stanisław ma rację, że faktycznie niekiedy stajemy bezradni wobec nadmiaru fałszu, drwin, oszczerstw, zaprzeczaniu nawet samemu sobie, no i takiemu dobremu samopoczuciu. No ale panie Stanisławie, no żyjemy w państwie prawa. Dopóki Donald Tusk nie złamie swoim postępowaniem prawa, to właśnie to korzystamy z tego przywileju, w którym to nikt nie musi się bać siły, nie musi się bać agresji ze strony innych. Musimy poradzić sobie, jeżeli to pan wskazuje pana Donalda Tuska jako przeciwnika politycznego, z nim no właśnie w kategoriach walki politycznej, no z wykorzystaniem tych wszystkich słabości, mimo wszystko, które on prezentuje, próbując się z nami komunikować, a przy okazji rozumieć, bo to jest też silna broń przeciwko tym wszelkim manipulacjom stosowanym w tym procesie komunikacji. Jak ja rozumiem te mechanizmy, jak ja na nie zwracam uwagę swoim najbliższym, nie poddaję się tej presji takiej gładkiej mowy, często dowcipnej, często wygłaszanej przez człowieka dobrze wyglądającego, to wtedy wchodzę na ten wyższy poziom krytycyzmu i jestem w stanie innym także otwierać na to oczy, ale powtarzam, nie możemy tutaj działać wbrew prawu, to jest ta zasada życia w państwie wolnym i demokratycznym.
I to jest też zadanie dla każdego z nas, żeby rozumieć rzeczywistość, żeby też choćby właśnie na tej płaszczyźnie językowej, która jest niezwykle ważna, jak Państwo widzą, po prostu się edukować i rozpoznawać różnego rodzaju zabiegi na nas, na żywym organizmie społecznym dokonywane. Dziękuję, że pan profesor Arkadiusz Jabłoński pomagał nam w tej części. Panie profesorze, ślicznie dziękuję.
Dziękuję ślicznie.
Będziemy słyszeć się, już nie widzieć, bo w części radiowej o 21.30 z panem profesorem zapraszamy państwa serdecznie. Pan profesor jest socjologiem z Katedry Teorii Społecznych i Socjologii Rodziny Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego. Bóg zapłać za tę część. Dziękuję także państwu. Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus i Maryja zawsze dziewica.